stronę długowieczności.
Witam, ja nazywam się Marek Postuła.
A ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Marek Postuła, dość skromna osoba, profesor Marek Postuła, kardiolog specjalizujący się w trendzie longevity, czyli jak żyć długo w dobrym zdrowiu. Panie profesorze, dziś na tapet bierzemy kawę.
No to jest chyba doskonały temat, bo rzeczywiście kawa jest to napój, który chyba jest najczęściej spożywanym napojem niealkoholowym w naszym kraju.
I nie tylko w naszym kraju. Wyszukałem taką informację, panie profesorze, że codziennie spożywa się ponad 2 miliardy filiżanek kawy. Sporo.
No rzeczywiście, to jest bardzo duża ilość kawy, ale jak popatrzymy sobie na dane ogólnoświatowe, to co ciekawe, w spożyciu kawy przodują w Europie Holendrzy.
No ma to jakieś uzasadnienie historyczne, bo ja jako historyk z wykształcenia też przyjrzałem się tej sprawie. Kawa pochodzi najprawdopodobniej od nazwy regionu w Etiopii. Ten region nazywa się Kaffa. I kawę w ogóle mieli właśnie odkryć etiopscy pasterze. To miało być w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Mieli zaobserwować, że kozy, które wypasają, po zjedzeniu owoców kawowca są dużo bardziej żwawe, ruchliwe. No i to ich skłoniło do tego, że sami spróbowali tych owoców kawowca. Z tym, że oni ich nie parzyli, tylko spożywali je z masłem i solą. A tak naprawdę za kawę, o której myślimy dziś, bierze się początek takiej kawy z 13, może 14 stulecia naszej ery i odkryto ją w Jemenie. Tam zaczęto ją parzyć właśnie gorącą, zaparzać gorącą wodą. Potem Beduini roznieśli ją po rejonie, po Półwyspie Arabskim. Trafiła do, między innymi do Persji, do Egiptu, do Imperium Osmańskiego, do Turcji. I stamtąd z kolei zaczęli ją eksportować do Europy Wenecjanie, bo pan jak na pewno doskonale wie, Wenecjanie byli doskonałymi biznesmenami, kupcami, prawda?
Żeglarzami.
I żeglarzami. I oni przywieźli ją do Europy Zachodniej. No i rozpoczęła się moda na kawę. Najpierw w Anglii. 1650 rok to jest pierwsza kawiarnia w Oksfordzie. Proszę sobie wyobrazić, że gdy 20 lat później otwierano pierwszą kawiarnię w Paryżu, to na Wyspach Brytyjskich było już ich ponad 3000.
No to ja mam pytanie do historyka w takim razie. Czy pan, panie redaktorze, wie, skąd kawa wzięła się w naszym kraju?
Myślę, że wiem. Za kawą stoi Gdańsk, czyli wolne miasto Gdańsk, miasto portowe, internacjonalne. I ja właśnie a propos tego, co pan powiedział o Holandii, to mnóstwo Holendrów mieszkało w Gdańsku, zresztą to widać w zabudowie dość podobnej momentami do tej zabudowy na przykład amsterdamskiej. I być może to Holendrzy sprowadzili do Gdańska tę kawę i kawę pito w Polsce, w Gdańsku po raz pierwszy, najpewniej pod koniec XVII wieku. I takie są początki picia kawy w naszym kraju.
No ja, panie redaktorze, tutaj mam inne źródła wiedzy.
Proszę bardzo, no to może się posprzeczamy.
No właśnie, bo ja z kolei słyszałem, że kawę zawdzięczamy...
Bitwie pod Wiedniem?
Oczywiście, że to bitwa pod Wiedniem była tym zaczątkiem, gdzie niejaki pan Jerzy Kulczycki, tłumacz z języka tureckiego, zażyczył sobie za swoje usługi właśnie worki z kawą po pokonaniu armii Kara Mustafy. I to był jego wkład, jego, no jego zapłata za pracę. No i to spowodowało, że dzięki temu otworzył pierwszą kawiarnię w Wiedniu. Kawa po wiedeńsku, no to chyba każdy, to nie tylko jajko po wiedeńsku, ale też kawa po wiedeńsku.
Czyli to Polak, który otworzył kawiarnię w Wiedniu, w Austrii.
Tak jest i to spowodowało, że kawa trafiła również na dwór
Jana III Sobieskiego.
Jana III Sobieskiego, bo początkowo myślano, że kawa w tych workach to jest pasza dla wielbłądów. Którą podróżowała armia Kary Mustafy. No i tak ta legenda, przynajmniej tak mówi legenda, że to jest początek kawy w naszym kraju, w Rzeczpospolitej.
Wie pan co, ale to chyba będzie się razem jakoś tak zazębiało, dlatego że bitwa pod Wiedniem miała miejsce w roku 1683. Tak. Natomiast ja wspomniałem o tych pierwszych kawiarniach w Gdańsku pod koniec XVII wieku, więc podejrzewam, że gdzieś to wszystko się zazębiało, było blisko i no, w każdym razie to jest ten sam okres. Końcówka XVII wieku i kawa pojawia się w Polsce. Ja, żeby skończyć swoje tutaj historyczne wywody. Szybko jeszcze powiem o tym, że są tacy, którzy uważają i pewnie coś w tym jest, że nie byłoby w ogóle rewolucji francuskiej epoki oświecenia, gdyby nie kawa, bo kawa po tym, jak trafiła do Francji, zaczęła błyskawicznie swoją popularność. Voltaire, na pewno pan kojarzy takiego filozofa oświeceniowego.
Oczywiście.
Podobno pijał do 40 kaw dziennie. On słodził tę kawę, czy dodawał do tej kawy gorzką czekoladę i niech pan sobie wyobrazi, że on żyjący w XVIII wieku, przy ówczesnych standardach higienicznych, żył 84 lata. Robi wrażenie, panie profesorze?
No robi wrażenie, ale ja szybko sobie liczę, że to 40 kaw dziennie. No to jeśli policzymy, że przeciętna kawa to około 100 mg kofeiny, no to to się nam robi już gigantyczna dawka, niezdrowa. Do tego czarna, ciemna czekolada to jest kolejne źródło kofeiny.
I energii.
I energii, no czyli tutaj ja rzeczywiście miałem jeden okres w życiu, gdzie żywiłem się kawą i czekoladą, ale to przygotowałem się do egzaminu specjalizacyjnego i na nic innego nie miałem ochoty. I rzeczywiście mnie to stymulowało. Może nie miałem ochoty na wywody filozoficzne, ale na pewno wiedzę wchłaniałem bardzo szybko.
Czyli sugeruje pan, że te 40 kaw, które miał pijać Voltaire, to jest przesada i to już jest na pewno legenda. Pijał mniej.
No tak, bo za chwilę będziemy rozmawiać o tym, ile właściwie tej kawy powinniśmy pić, jakie są te dawki kawy dziennie zdrowe, czy też takie, które nie szkodzą, a te wręcz mogą nawet wydłużać nasze życie, ale do tego przejdziemy za chwilę.
Ile kaw dziennie powinniśmy pić maksymalnie? Jaka jest taka optymalna liczba filiżanek?
To są 2-3 kawy dziennie i to są rzeczywiście badania naukowe, bardzo ciekawe, bardzo porządne badania naukowe. Oczywiście ja zawsze patrząc na badania naukowe dotyczące produktów spożywczych czy też żywności, no bardzo krytycznie patrzę na te badania z tego względu, że jednak metodologia, trudno sobie wyobrazić badanie, no w świecie nauki my się posługujemy badaniami naukowymi jako narzędziami, które mają dowodzić pewnej tezy, czy też stawiamy hipotezę badawczą i potem za pomocą odpowiednio zaprojektowanych badań naukowych jesteśmy w stanie hipotezę albo potwierdzić, albo jej zaprzeczyć. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty spożywcze, czyli badania z zakresu żywienia, bardzo często są to badania, które oceniają tak zwany związek, czyli nie można jednoznacznie powiedzieć, że z całą pewnością spożywanie produktu X spowoduje, że będziemy żyć dłużej, z tego względu, że nie są to badania randomizowane, czyli nie ma losowego przydziału do grupy badanej i grupy kontrolnej. To jest jedna rzecz, a dwa, no to są badania bardzo często tak zwane retrospektywne, czyli no na podstawie jakiejś ankiety oceniamy, czy też uczestnicy wypełniają i deklarują, ile kawy wypijają dziennie, co oczywiście już w pewien sposób może wiązać się z ryzykiem błędu badawczego. No i ten okres obserwacji nie trwa 10, 20 czy 30 lat, no bo de facto to tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy dobre badanie takie z kawą zaprojektować, no to powinniśmy przydzielić, znaleźć grupę kilku tysięcy osób, które nie piją kawy, kilku osób, które od dzisiaj zaczynają pić kawę, oczywiście losowo, no ale deklaratywnie patrząc na to, jak popularnym napojem jest kawa, to trudno sobie takie badanie wybrać. No, stąd też musimy się opierać na tych badaniach, którymi dysponujemy, a myślę, że one są całkiem niezłe, no bo dzisiejszy świat nauki to są dane. Dostęp do dużych baz danych pozwala nam na rzeczywiście bardzo wiarygodne opracowanie tych wyników, też ocenę danych hipotez i takim badaniem jest właśnie badanie przeprowadzone u osób, których dane znajdują się w tak zwanym UK Biobank, czyli w biobanku danych klinicznych prowadzonych przez rząd brytyjski. No w ogóle genialny pomysł, jeśli chodzi o naukę i o to, jak nowoczesna nauka może wykorzystywać takie publiczne bazy danych do tego, aby pewne rzeczy udowadniać, czy też oceniać, czy one mają znaczenie, bo wielokrotnie będziemy w naszych podcastach opierać się na danych z UK Biobank, dlatego tak tą wypowiedź rozwijam, bo rzeczywiście jest to coś, co współczesną naukę, szczególnie naukę populacyjną, bo to jest wiedza dotycząca populacji, no posunęło znacznie naprzód i my dzięki temu wiemy, chociażby to, że te 2-3 filiżanki kawy mogą być taką najbardziej optymalną dawką kawy na dobę.
A dlaczego w ogóle warto pić kawę?
No tu przyczyn pewnie poza walorami smakowymi, które każdy z nas doskonale zna, to takich przyczyn zdrowotnych picia kawy, dlaczego kawa potencjalnie może być
źródłem długowieczności.
Może być źródłem długowieczności, jest bardzo dużo. Oczywiście ja zacznę od tego, co jest mi najbliższe. No jestem kardiologiem rzeczywiście i to za chwilę rozwiniemy. Mamy bardzo dobre dane wskazujące na to, że właśnie te 2-3 filiżanki kawy zmniejszają ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli zgonu z powodu chociażby zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, czy z jakiejkolwiek przyczyny kardiologicznej, chociażby też zmniejszają ryzyko zaburzeń rytmu serca.
Czyli panie profesorze, to jest tak, że kawa nie podnosi ciśnienia, bo tak długo uważano?
To jest coś, co my, no, my wielokrotnie, ten temat też również zgłębialiśmy, też jakby patrzymy na to, znaczy my naukowcy zgłębialiśmy temat tego, jak kawa właściwie działa na ciśnienie, bo rzeczywiście większość moich pacjentów tłumaczy te wzrosty ciśnienia tym, że właśnie przed chwilą wypił kawę, czy wypił kawę tego dnia i dlatego ciśnienie ma wyższe. Kawa, jeśli mielibyśmy tak krytycznie, naukowo podejść do tematu, o ile właściwie podwyższa nam wartości ciśnienia tętniczego, to jest mniej więcej 3-4 mm słupa rtęci.
Czyli tyle co nic.
No można powiedzieć, że tyle co nic. Raczej to nie jest tak, że rzadko można tłumaczyć, że ktoś, kto ma ciśnienie 120 na 70, czyli to
optymalne
ciśnienie tętnicze, wypije kawę i nagle będzie miał 150 na 100.
No nie.
To jest wysoce nieprawdopodobne. Wielu moich pacjentów sobie tłumaczy to, że dlatego źle ma kontrolowane ciśnienie tętnicze, bo pije za dużo kawy. To nie do końca tak jest, bo oczywiście my musimy też rozróżnić, z czego kawa się składa, bo to nie jest tylko kofeina, ale tam jest też wiele substancji, flawonoidów, polifenoli, które mają działanie antyoksydacyjne, mają działanie ochronne na naczynia, pobudzają tak zwaną syntetazę tlenku azotu, która chociażby odpowiada za syntezę tlenku azotu, który ma działanie naczynie rozszerzające, czyli wręcz obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Oczywiście my mówimy o tych ilościach umiarkowanych spożywania kawy, no bo jeśli będziemy pić bardzo
40 jak Wolter,
to rzeczywiście te korzyści wynikające z tego działania antyoksydacyjnego, ochronnego, pewnie będą zachwiane przez wpływ chociażby na układ współczulny, no bo jednak kawa w swoim mechanizmie działania również wpływa na układ nerwowy, działa pobudzające, czyli działa na układ współczulny i pewnie jak będziemy tych kaw dużo wypijać,
no stop się
to,
stymulować, tak.
Dokładnie.
To się przestymulujemy, mówiąc kolokwialnie.
Tak, to jakby te korzyści wynikające z działania polifenoli, flawonoidów zostaną pokonane przez niekorzystny wpływ na układ nerwowy.
No dobrze, panie profesorze, czyli podstawowa sprawa z pańskiego punktu widzenia kardiologa, kawa obniża ryzyko naczyniowo-sercowe. Co dalej? Bo tych pozytywów jest więcej, prawda?
No tak, rzeczywiście pozytywów jest więcej. No, nie można tak pogrupować, no bo my z racji tego, że już poznaliśmy, co zawiera kawa i jak ona działa, no to na pewno też pozytywnie wpływa na nasz układ immunologiczny i są prace, które pokazują, że...
Czyli podnosi naszą odporność.
W pewien sposób podnosi naszą odporność i działa zarówno na tą odporność wrodzoną i nabytą, bo my mamy, jak ktoś pamięta serial Było sobie życie, to tam mieliśmy komórki nazywane chociażby makrofagami, neutrofilami, monocytami, czyli takimi, które tam się w tym krwiobiegu poruszały, zjadały bakterie i to jest ta wrodzona, czyli to, co, z czym my się rodzimy, a drugi rodzaj naszej odporności to jest ta nabyta, czyli ekspozycja na jakikolwiek czynnik stymulujący, czyli bakterie, wirusy, jakikolwiek czynnik infekcyjny powoduje, że nasz układ odpornościowy uczy się, czyli tu mamy do czynienia przede wszystkim z limfocytami TH1, czyli pomocniczymi, czy TH2, czyli to są te takie, pamięta pan serial Było sobie życie?
Trochę tak.
To były takie latające limfocyty, które wypuszczały takie malutkie robaczki, które atakowały bakterie i tam one ginęły. To są właśnie limfocyty i wykazano, że...
Pamiętam, jak wyglądała bakteria. Pamiętam tych panów. Pan pamięta?
Pamiętam.
Takie długie nosy mieli, prawda?
Nie będę mówił, kto mi przypomina te bakterie, ale oczywiście to już pewnie nasi słuchacze się domyślą. No właśnie, i to jest jeden z elementów działania kawy, czyli mamy rzeczywiście ten wpływ immunomodulujący kawy.
A co z procesami opóźniania starości, starzenia się właściwie? Bo gdzieś wyczytałem, że kawa ma takie działanie.
No mamy bardzo dobre badania na modelu zwierzęcym, bo rzeczywiście wykazano na modelu mysim, że spożywanie kawy przez myszy w wieku podeszłym, to brzmi trochę śmiesznie, bo to kawy, myszy nie siedzi, nie pije kawy.
Taka siwiejąca mysz.
Siwiejąca mysz, ale rzeczywiście ta kofeina, czyli ta substancja pobudzająca, działająca na receptory dla adenozyny, działa przede wszystkim przez zahamowanie tak zwanego mTOR, szlaku mTOR, czyli to jest... Już tłumaczę, co to jest. To jest mTOR, to jest szlak, to się nazywa target of rapamycin. Czyli dla tych osób, które się interesują długowiecznością, to z kolei rapamycyna, pochodząca z wyspy Rapa Nui, to jest substancja syntetyzowana przez bakterie, które tam żyją w glebie, ale dzisiaj nie będziemy mówić o rapamycynie, jeszcze będzie o tym okazja, ale potencjalnie rapamycyna to jest taki, można powiedzieć, święty graal długowieczności. naukowcy, którzy zajmują się procesami starzenia, zahamowaniem procesów starzenia, stawiają rapamycynę na, można powiedzieć, takim piedestale, jeśli chodzi o substancje, które hamują procesy starzenia, a mTOR, i proszę sobie wyobrazić, że pierw wynaleziono rapamycynę, a dopiero potem odkryto, na co ona właściwie działa, dlatego mamy nazwę mTOR, czyli Molecular Target of Rapamycin, czyli to jest cały szlak zależności, które są związane chociażby z procesami sytości, ale też z procesami zapalnymi, stąd też my wiemy, że i głodówki, i wygaszanie stanu zapalnego, czy też kontrola stanu zapalnego mają takie istotne znaczenie, jeśli chodzi o długowieczność. No i stąd też potencjalnie hamowanie tego szlaku mTOR, nie tylko przez rapamycynę, ale jakiekolwiek inne substancje, które na to działają.
Na przykład
a
kofeiny.
Między innymi kofeina na to działa. Może mieć znaczenie, jeśli chodzi o procesy starzenia. Oczywiście ja bym nie był tak daleki we wnioskach, że picie kawy nas odmładza. Natomiast niewątpliwie warto pamiętać o tym, że to, co działa na mTOR, to, co hamuje mTOR, może potencjalnie powodować, że my będziemy żyli dłużej w zdrowiu, a takie działanie ma chociażby aktywność fizyczna.
Wracamy do kawy. Panie profesorze, takie pytanie. Od kiedy, w jakim wieku można zacząć pić kawę, pańskim zdaniem? Bo kawa nastolatkowie, taki temat tutaj stawiam.
To jest tak, że nie ma jednoznacznie postawionej granicy wieku. Natomiast ja na ten problem spoglądam z punktu widzenia trochę tego, tak zwane neuroscience, czyli nauki dotyczącej rozwoju przede wszystkim naszego środkowego układu nerwowego, który u młodych osób no jest to proces, który nie jest zakończony. I jak my popatrzymy na perspektywę swojego życia, to my dosyć późno zakończyliśmy proces takiego kształtowania się naszego mózgu. U mężczyzn ten proces trwa zdecydowanie dłużej niż u kobiet, czyli to dojrzewanie. I pewnie ja bym na to popatrzył trochę z tego względu, że ta neuroplastyczność, czyli tworzenie się tych połączeń, które odpowiadają za nie tylko za takie proste czynności jak widzenie, słyszenie, mowę, ale za pamięć, zapamiętywanie, procesy poznawcze, ale również za kształtowanie się na osobowości, no bo to wszystko jest związane z ilością i jakością tych połączeń nerwowych. No jeśli my będziemy dawać jakąkolwiek substancję psychostymulującą, bo jednak no, kawa, co by nie mówić, poza właściwościami jest substancją pobudzającą i kofeina, no bo to jakby to jest ta substancja, kofeina jest zawarta nie tylko w kawie, no i pewnie ja bym tutaj od razu połączył to z tematem powszechnie dostępnych napojów energetyzujących, które są dodatkowym źródłem kofeiny, po które sięgają. My możemy mówić o kawie, zabraniać nastolatkom picia kawy i mówić im, że jeszcze to nie jest
jeszcze
ten
za
czas,
wcześnie,
jeszcze jest za wcześnie, ale z kolei nastolatkowie no, na potęgę piją te napoje energetyzujące, które zawierają kofeinę, które mają wpływ na kształtowanie się środkowego układu nerwowego. Oczywiście to by była dosyć śmiała hipoteza, mówiąca o tym, że być może jest to też jeden z elementów wpływających na to, co obserwujemy wśród młodzieży. Bardzo powszechne problemy osobowościowe, czy problemy natury psychicznej.
Myślę, że to jest temat na kolejny i bardzo długi odcinek. Mówi o napojach energetyzujących, tak zwanych energetykach. Czyli, panie profesorze, reasumując, nie za wcześnie pierwsza kawa. Pozwólmy młodym organizmom i młodym mózgom dojrzeć. Kolejny temat, a właściwie
no ja bym
mit,
tutaj
tak?
Jeszcze od razu, jeśli mówimy, kto może pić kawę, to też to, co ja obserwuję w naszym kraju, a zupełnie inne stanowisko jest we Włoszech, to kobiety w ciąży.
Mhm. U nas nie pozwala się kobietom w ciąży pić, tak?
Takie, tak, u nas jest takie przekonanie, że jak kobieta zajdzie w ciążę, to absolutnie kawy nie powinna pić. Tak samo, nie wiem, pacjent z naciśnieniem nie powinien kawy pić. Natomiast Włosi jak najbardziej dopuszczają. Espresso jest częścią ich kultury i espresso w ciąży jest jak najbardziej dopuszczalne. Ja pamiętam takie sytuacje, gdzie moi znajomi byli we Włoszech i koleżanka była w ciąży i koledzy Włosi powiedzieli, że absolutnie, no przecież wszyscy pijemy kawę, kawa jest potrzebna, kawa jest źródłem energii i życia. I rzeczywiście ja to sprawdziłem. I dopuszczalne jest picie w ciąży do 200 mg kofeiny, czyli...
Dobra informacja dla kobiet w ciąży, które nas słuchają.
Czyli de facto to właśnie to są te dwie filiżanki i espresso.
A propos espresso, dlaczego właśnie na przykład we Włoszech do espresso podaje się też wodę?
No to oczywiście są dwa wytłumaczenia. Jedno to jest to oczywiście, żeby płukać sobie kubki smakowe, żeby tą esencję kawy lepiej poczuć. To jest jedno z tłumaczeń. A drugie tłumaczenie jest takie, że kawa ma działanie również natriuretyczne, czyli zwiększa czy nawet diuretyczny, czyli zwiększa wydalanie wody z organizmu, co każdy z nas pewnie doświadczył. I to jest jakby pewien sposób bilansowanie tych strat, które powoduje ta zawartość kofeiny w kawie, czyli bilansowanie tego, tych strat płynów.
I czy rzeczywiście kawa odwadnia nieco nasz organizm?
My rozmawialiśmy kiedyś na ten temat przy okazji tematu dotyczącego nawadniania organizmu i pamięta pan redaktor, że zaprzeczyliśmy tej tezie, że kawa odwadnia, bo rzeczywiście no takie...
Jesteśmy na plusie z tego,
przedłużone,
co pamiętam.
Mówimy o takim przedłużonym, czyli americano, czyli tam, gdzie jest duża espresso plus woda. Absolutnie taka kawa nas nie odwodni. Jesteśmy na plusie jakieś 60-70 mililitrów. Tak? Pamiętam te nasze obliczenia matematyczne, że my że nie powinniśmy się obawiać, że kawa nas odwodni.
Pamiętam, w przeciwieństwie na przykład do wypitego piwa, mówi się, że piwo doskonale nawadnia, natomiast po piwie jesteśmy na deficycie, jeżeli chodzi o nawodnienie. Wracamy do kawy. A co z kolejnym mitem, że kawa wypłukuje magnez? Bo ja z takim się spotkałem także.
No oczywiście to jest tak, no z jednej strony mówimy o tym działaniu moczopędnym i rzeczywiście ten efekt diuretyczny może nam zwiększać wydalanie magnezu, natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, że sama kawa jest również źródłem magnezu, bo to jest, zawiera mikroelementy takie jak magnez, potas. 100 gram kawy zawiera 3 mg magnezu, może to nie jest dużo, ale to jest też tak, że pewnie wypijanie dużej ilości kaw, bo okazuje się, że przeciętny Polak to wypija, taka jest moda ostatnio, że wypija jednak więcej, 3-5 filiżanek, a nie 2-3.
Tak jak pan, panie profesorze, nie, prawda? Ja pan się ograniczył?
Ja piję kawę 2-3 dziennie, ale kończąc wątek magnezu, to pewnie ta zwiększona ilość kawy może powodować deficyty magnezu i tym osobom polecam suplementację magnezu, natomiast jeśli w przypadku tych 2-3 kaw na dobę nie ma takiej potrzeby. Natomiast jak pan pyta o mnie, moje zwyczaje jak picia kawy, ja je trochę...
Kawowe zwyczaje profesora Postowy.
Dokładnie, ja je trochę zmodyfikowałem, czytając wiele na temat kawy, bo sam jestem kawoszem, jest to mój taki podstawowy napój, który piję, no to po pierwsze, staram się nie przekraczać tych 3 kaw dziennie. Po drugie, nie piję kawy od razu po obudzeniu, tylko staram się naturalnie rozbudzić i wypić kawę mniej więcej około godziny po obudzeniu. I tak mniej więcej mi to zajmuje, bo zanim mi się nagrzeje ekspres, to tyle czasu to zajmuje. No i kolejna rzecz, to nie piję kawy po godzinie 15.
O to chciałem zapytać, kiedy ostatnia kawa, czyli już wiemy, że nie po 15, a jakie kawy pan poleca, jaki rodzaj? Espresso, americano, z mlekiem, bez mleka?
No jeśli popatrzymy sobie
dripowe,
na...
Dripowe, aeropresowe.
No to oczywiście to
już są walory pewnie smakowe.
Kolejna dyskusja tego, co kto lubi, natomiast rzeczywiście, po pierwsze tak, jeśli chodzi o wpływ na układ sercowo-naczyniowy, od czego zaczęliśmy, od tego badania naukowego na 450 tysiącach badanych, to jest dobra informacja, że tam oceniano, porównywano kawę tak zwaną instant, czyli tę kawę w proszku.
Rozpuszczalną.
Rozpuszczalną, której ja nie uznaję osobiście.
Ja też nie.
Druga to jest kawa oczywiście ta zaparzana i tutaj do tego worka wrzucono i americano, i espresso, czyli te wszystkie kawy, które w jakiś sposób mamy...
Filtrowane kawy, chyba
tak zwane filtrowane. Tak, można powiedzieć, że filtrowane. No i trzecia to była kawa bez kofeiny. I okazało się, że wszystkie te trzy rodzaje zmniejszały ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli to nie sama kofeina ma wpływ na ten dobroczynny wpływ kawy, ale właśnie te dodatkowe substancje, te wspomniane przeze mnie polifenole, które działają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Natomiast wspomniał pan o kawie z mlekiem.
Tak, tak, chciałem podpytać, no bo to koleżanka mnie prosiła, żebym pana podpytał.
Tak, bo to jest bardzo ciekawe z kolei, no bo też my doskonale wiemy, że te 2-3 filiżanki kawy bardzo korzystnie wpływają nam na stężenie cholesterolu LDL, ale tej kawy filtrowanej. To jest też bardzo ważne, że zaczęliśmy mówić od pochodzenia kawy, czyli tej kawy pewnie po turecku, która jest kawą niefiltrowaną. Proces jej parzenia jest dosyć specyficzny. Jest to całe misterium, można powiedzieć, parzenia kawy. Ta kawa ma inny smak, bo tam jest dodany trochę kardamonu, zawsze z cukrem, także...
Pan profesor jest zorientowany, uchylimy rąbka tajemnicy. Żona pana profesora jest Turczynką i stąd wiedza profesora o kawie po turecku. Między innymi.
Między innymi tak. Natomiast jakie kawy są? Właśnie te kawy filtrowane, to są kawy, które jeśli miałbym polecać kawę, która ma potencjał, by skierować nas w stronę długowieczności, to są to kawy filtrowane. Kawy z mlekiem, oczywiście pewnie walory smakowe, wiele osób się oburzy, bo walory smakowe kawy z mlekiem, wiele osób jest zwolennikiem takiej kawy. Natomiast niestety niekorzystnie taka kawa z mlekiem wpływa nam na stężenie cholesterolu. Badania jednoznacznie pokazują, że jeśli już mówimy, jeśli mielibyśmy takie kontinuum zdrowotne, to ja pewnie bym wyszedł od tego, że kawa filtrowana poprzez dobroczynny wpływ na cholesterol, potem mamy choroby układu sercowo-naczyniowego, a potem mamy długowieczność. Także pewnie bym tak sobie swobodnie przeszedł, ale też warto zwrócić uwagę na to, że kawa, te inne dobroczynne właściwości kawy, no to również są badania, które wskazują, że osoby, które piją kawę, no mają mniejsze ryzyko chociażby otyłości czy rozwoju cukrzycy.
A propos kawy z mlekiem, to ja zakończymy dzisiejszy odcinek tym, że ja z kolei wyszukałem taką informację, że po tym jak kawa pojawiła się w Rzeczpospolitej, czyli pod koniec XVII wieku, a potem zrobiła się popularna w wieku XVIII, to taką domeną polskich dworów, dworu królewskiego, dworów magnackich, było podawanie kawy z taką polską tłustą śmietaną. To była podobno kawa po polsku. Odradzamy, rozumiem panie profesor, że ten rodzaj kawy, ale że jest przed 15, to jeszcze zdążymy, mówiąc kolokwialnie, po jednej kawce filtrowanej strzelić. Co pana na to?
No tak, szczególnie, że dzisiaj czeka nas jeszcze trening fizyczny, a kawa jest legalnym dopingiem. Jeszcze do nie tak dawna na liście WADY, czyli Światowej Organizacji do Spraw Dopingu, kawa była na liście substancji niedozwolonych dla sportowców. Ale w tym momencie już sportowcy mogą stosować kawę. Okazuje się, że zrobiono badania, że około 85% sportowców spożywa kawę, zbadano to metabolity kawy w moczu sportowców i mniej więcej 85% zawodowych sportowców pije kawę. I rzeczywiście jest to jeden z niewielu legalnych środków dopingujących, które pewnie polecamy wszystkim sportowcom.
Czyli pan wypije kawę przed rowerem, a ja wypiję kawę przed basenem dzisiaj.
Tak jest. Mamy godzinę do naszych treningów, także to jest idealny czas, żeby kawa zaczęła działać.
Do usłyszenia, panie profesorze.
Dziękuję, do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.